Pies Mateuszy.
Dzień dobry.
Siema.
Siemanko, cześć. Dobrze was widzieć, drodzy mili.
Słyszeć również.
Słyszeć, nas. Widzieć nas, was, siebie nawzajem.
Tak jest.
Hej. Witamy w kolejnym odcinku. Na wstępie zaprosimy was oczywiście do komentarzy, subskrypcji, followów i wszystkiego tego, co się powinno robić, a czego, o czym zawsze zapominamy mówić.
A wy zapominacie robić.
Tak.
Ja myślałem, że ty na początku chcesz przeprosić.
Przeprosić za co?
Za nieobecność.
A.
Za brak konsekwencji.
Możemy, no ale myślę, że... O, siema. Cześć, kocie. Ja w ogóle mam wrażenie, że jakoś nisko siedzę, co? Może się podniosę troszkę. Przeprosić. Możemy przeprosić za to, że nas nie było. Ale nie będziemy obiecywać, że będziemy częściej systematycznie. Oczywiście dołożymy starań, natomiast różne kwestie życia codziennego te opóźnienia w odcinkach powodują.
Mamy ambitny plan, żeby nagrać więcej odcinków w tym tygodniu, powiedzmy w przyszłym tygodniu, mając trochę więcej czasu, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, bo taki plan już był wcześniej.
Tak. Ale jesteśmy, to najważniejsze, się nie poddajemy, lecimy dalej i te odcinki na pewno pojawiać się będą, może nie tak systematycznie, jak było to na początku, może trochę na tym stracimy, ale mi tam się dobrze rozmawia z Matim o psach, więc...
No, sponsorzy uciekli, więc będzie słaby.
Tak, Olix.
What the fuck?
I Pedigree.
Pedigree, tam było parę.
Było, no, było parę pstryczków. Ale teraz tych pstryczków już ostatnio nie ma. Jeszcze się
więc
pojawią.
Więc możecie wrócić.
Możecie wrócić, sponsorzy, zapraszamy. Już jesteśmy mili. Dobra. O czym dziś?
Mów Mati, bo ja tu mam miłość od propsa.
Dobrze. Pilnuj propsa, żeby ci nie zainteresowała go gąbka na twoim mikrofonie. Dziś, drodzy, będziemy sobie rozmawiać troszkę... Czekajcie, ja sobie tylko kamerkę patrzę delikatnie w dół. Nie? Jeszcze, o, tak? Może tak. Dobrze. Dziś będziemy, drodzy, rozmawiać sobie o najczęstszych mitach związanych z psami, jakie słyszymy w swojej pracy.
Nie tylko jakie słyszymy, ale jakie słyszeliśmy, bo też tak jak robiliśmy sobie burzę mózgów przed chwilą, części z tych rzeczy już dawno się nie słyszy, ale z racji, że to jest odcinek o mitach, to stwierdziliśmy, że je poruszymy tak
czy tak. Więc o tym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Część z tych rzeczy to może nie będą do końca takie mity mocno zakorzenione, ale będą to jakieś przekonania, które się pojawiają w psim świecie, a które są błędne, mylne i niezgodne przynajmniej z tym, co my wiemy, więc chcielibyśmy się je wyciągnąć na tapet i trochę o nich pogadać.
Ułożyliśmy to sobie tier listami w miarę, powiedzmy, w hierarchii od najbardziej powszechnych do tych już bardziej wygaszonych, ale tak jak Mati powiedział, że to bardziej na naszej, będziemy bazować bardziej na naszej gdzieś tam wiedzy. Generalnie nie przytaczamy tutaj zbyt dużej ilości badań, tak? Musicie nam wierzyć na słowo, że jest to poparte faktyczną wiedzą, którą zdobyliśmy, a nie na przypadkach kilku czy kilkunastu psów. Po prostu research, nie mamy czasu nagrywać odcinków. Robienie researchu do tego, w sensie takiego, żeby wam go dać w linkach, zajęłoby nam jeszcze więcej czasu i spowodowałoby, że odcinków jest jeszcze mniej. Więc jeżeli ktoś będzie bardzo chętny, piszcie w komentarzu i podeślemy, wtedy na pewno wykażemy się tym czasem i odpowiemy gdzieś tam.
Tak. No ale też kwestia jest taka, no wydaje mi się, że no, mało rzeczy, kto...
Tak, to też, ale dużo z tych rzeczy nie potrzebuje moim zdaniem badań. Nie?
W sensie, no tak.
Bazuje to na gdzieś jakimś starym upośledzeniu ludzi ze wsi, bez urazy dla wszystkich ludzi, którzy mieszkają obecnie na wsi, ale chodzi mi o, wiecie, jakieś stare...
O stan umysłu, który nazywamy wieśniakiem.
Tak, takim... Znowu, bez urazy. Nie?
Tak. Po prostu to jest kwestia stanu umysłu, to nie kwestia miejsca zamieszkania. Dobrze, no to tak, to myślę, że możemy zacząć. jak Mati skończy sprawy stomatologiczne, propsa.
Nie, coś na brudce nie było i nie wiedziałem, czy to go chyba ugryzł, czy drapnął, czy coś, ale jest możliwe.
Tak? Okej, okay. Dobra, mamy ocieranie o mikrofon i cały kadr dla propsa.
Mm-hmm. Słuchaj, on jest na tyle duży, że nie ma innej opcji niż to.
Ja myślę, że musimy zmienić nazwę podcastu na Pies Mateuszy i Kot. Pies i Kot Mateuszy.
Pies Mateuszy i props.
Pies Mateuszy na propsie.
Dobra, Jezus Maria, props, bez podnoszenia.
Dobra, spoko, niech łazi. Niech łazi. Ja zakłóceń w słuchawce nie słyszę, żeby to jakieś powodowało. Zobaczymy, jak będzie w postprodukcji. Dobrze, pierwsza najważniejsza, znaczy najważniejsza, pierwszy mit, który pojawił się na liście w momencie, kiedy układaliśmy sobie to takimi tierami, ważnością i z listy, którą mieliśmy przygotowaną, wybraliśmy te najważniejsze, które najczęściej się pojawiają, to, że machanie psiego ogona oznacza szczęście i że psu się to podoba.
A zaskoczymy was i to nie jest prawdą. Oj, tak. Machanie ogonem jest generalnie przypisywane dużym emocjom, wysokim emocjom i trzeba patrzeć na całą sytuację, na mowę psa, ciała całą, na potencjalnie innego psa, jeżeli to ma styczność przy nim, ludzi, środowiska, w którym się znajdujecie. Czyli machanie ogonem, kiedy wracacie do domu i macie dobrą relację z psem, prawdopodobnie jest oznaką szczęścia, ale machanie ogonem w momencie, w którym do domu wchodzi nagle bez zapukania, a propos wieśniaków, pan, który będzie remontował wam, nie wiem, łazienkę i przychodzi z młotem pneumatycznym w ręce, w kapeluszu albo w ogóle w kasku budowlanym, już prawdopodobnie będzie towarzyszyło temu gdzieś tam zjeżenie się, szczekanie czy cokolwiek i to nie będzie szczęście. Nie?
Mhm. Dokładnie. Jakby machanie ogona oznacza pobudzenie u psa. O tym, że trzeba patrzeć na całość komunikacji psiej i kontekst sytuacji. Mówiliśmy już wam wielokrotnie. Wiadomo, wiedza z zakresu psiej komunikacji nie jest wiedzą, którą bylibyśmy w stanie przekazać w formie audio, ale musicie nam wierzyć na słowo, tak jak już Mati powiedział, że tak po prostu jest.
Czekajcie na webinary Pies Mateuszy.
Tak, mamy to, drodzy, potwierdzone od lat. Tak na dobrą sprawę pierwszą osobą, która tą komunikację psią poruszyła, była Turi Drugas, nazywając psie komunikaty sygnałami uspokajającymi. Teraz z czasem wiemy już, że to nie są sygnały uspokajające, często są to sygnały stresu lub po prostu ja mówię, że to jest komunikacja w psiej formie. I tą komunikację jakby trzeba się, tej komunikacji powinniśmy się nauczyć, moim zdaniem jest to obowiązek każdego psiego opiekuna, żeby tej psiej komunikacji się nauczyć. No i w tej psiej komunikacji mamy właśnie machanie ogonem, które oznacza bardzo wiele rzeczy, w zależności od kontekstu tego, w którą stronę pies macha, czy to jest z lewej na prawo, czy z prawej na lewo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czasami jest to w kółko, niekoniecznie ze strony na stronę, tylko taki helikopter zagona, psiaki robią i to machanie ogonem jest ostatnią rzeczą, moim zdaniem, na którą powinniśmy patrzeć, przynajmniej ja tak robię, że ja jak obserwuję psią komunikację, to ogon jest tym ostatnim elementem, na który zwracam uwagę, a nie pierwszym elementem, albo jedynym elementem, jak to jest w przypadku wielu osób.
Mhm. Tak jest. I jak Mati wspomniał o Turi Drugas, to serdecznie polecamy książkę o tym tytule Sygnały uspokajające, jak psy unikają konfliktów, bo jest to, myślę, że jedna z lepszych w ogóle książek o psiej komunikacji, a dodatkowo ma, z tego co właśnie sprawdziłem, aż 86 stron.
Tak, i obrazki.
Jest to w dużej mierze obrazki, no bo psia komunikacja, więc jest to książka na jeden wieczór.
Tak, ale trzeba tutaj podkreślić, że książka Turi Drugas jest już przestarzałą pozycją. Ja to też zawsze podkreślam swoim klientom i trochę ją trzeba czytać przez palce. W sensie ona fajnie zbiera te komunikaty, ale nie wszystkie dobrze tłumaczy. Już sam tytuł jest to przy standardzie obecnej wiedzy przekłamaniem. bo nie są to sygnały uspokajające, tylko sygnały stresu, także czytając ją bardziej przez palce. Takie rzeczy jak na przykład, nie wiem, playbow, czyli łuk zabawowy, jest tam trochę źle opisany, czy ziewanie nie do końca jest, działa w ten sposób, jak to Turi Drugas opisuje, natomiast i tak mam nadzieję, że czy powinna zebrać jak najwięcej laurów psiego świata, bo ona była pierwszą, która wyszła na przekór pracy z psami w sposób awersyjny, który wtedy był popularny i standardem, i chciała pokazać, że można z psami pracować, słuchając, co psy mają do powiedzenia, i tego się trzymamy.
Tak, taka pionierka. No, moim zdaniem książka warta uwagi tak czy siak, bo lepiej mieć wiedzę jakąś, nic nie mieć żadnej, a jeżeli jesteście zaawansowanymi osobami w tej komunikacji albo w psim świecie, to tak czy siak coś z tego wyciągniecie, coś sobie zobaczycie, a moim zdaniem nawet sprawdzanie wiedzy, która jest już potwierdzona jako błędna, sprawdzenie jakiejś perspektywy, mówię tutaj teraz akurat nie o Turi Drugas, tylko na przykład o naszym gdzieś tam ostatnim czy przedostatnim temacie, treningach awersyjnych czy dominacji, teorii dominacji, to i tak warto sprawdzać tą wiedzę, żeby wiedzieć, co stoi po drugiej stronie płotu i szukać jakichś argumentów.
Dokładnie, więc podsumowując, ten mit, ogon jest informacją o pobudzeniu, w sensie machanie ogonem jest informacją o pobudzeniu, to może być pobudzenie pozytywne, może być pobudzenie negatywne, więc nigdy nie zwracajcie uwagi na sam ogon, tylko obserwujcie całą resztę zachowania psa, jego usztywnienie, komunikację pyska i tak dalej. Ogon jest tak na dobrą sprawę jednym z mniej ważnych elementów psiej komunikacji i bardzo często niestety słyszy się o pogryzieniach względem ludzi z informacją, że przecież machał ogonem, a potem doszło do ugryzienia, więc nie, kochani, machanie ogonem nie oznacza szczęścia czy radości u psa.
Czyli mamy jeden z wielu mitów spowodowanych brakiem zrozumienia psów i komunikacji. Myślę, że poruszymy dzisiaj jeszcze parę.
Dokładnie tak.
Na tej podstawie. Dobra, lecąc w drugie, co do popularności. Mamy tutaj wybieganie psa. Arcypopularne. Wydaje mi się, że właśnie gdzieś tam z Wiochy przychodzące, gdzie dalej w sumie można spotkać się z kolejnym mitem, którego dzisiaj jakby nie uwzględniliśmy. Teraz przyszedł mi do głowy, że pies w mieszkaniu się męczy, a w domu z ogrodem to ma high life.
Tak.
Bo dlaczego? No bo ma się gdzie wybiegać. Albo w sytuacji, w której idziemy na dwór i wy głupcy idziecie na spacer, na którym pies idzie na smyczy i węszy i robicie jeszcze jakieś inne dziwne rzeczy, kiedy mój pies może pobiegać sobie za piłeczką na przykład, nie?
Tak, albo po prostu pobiegać luzem i w sensie nie ujmuję biegania luzem, tak? Tylko chodzi mi o to, że umniejszanie w ten sposób zwykłym spacerom miejskim, które wykonujemy z psem, czy chodzimy na spacery w plenery nawet, ale na smyczy, bo mamy psa, który nie wraca na przywołanie albo jest niebezpieczny dla środowiska, tak jak Jager, to umniejszanie jakości ruchu i ilości ruchu Jagerowi tym, że nie może biegać luzem, jest trochę krzywdzące. Faktycznie jakość tego jest gorsza, ale to nie jest tak, że Jager ubolewa nad tym jakoś bardzo i on to by się dał pociąć, żeby pobiegać luzem, nie?
Jakbyś mu dał ptaki, to dałby się pociąć, żeby pobiegać luzem.
Tak.
No, tak, ale tutaj już nie odchodząc jakby w inny temat.
Zostańmy przy wybiegiwaniu psów.
Tak, to zazwyczaj jest skojarzone z faktycznym wybiegiwaniem, czyli albo jazda na rowerze, przypinanie, a w ogóle jazda na rowerze bez springera i ze smyczą w ręce i na kierownicy. Ja zawsze tak patrzę tylko i ja robię szeroki łuk, żeby czasem nie paść ofiarą upadającego roweru. Czy bieganie z psem, tutaj wszystkie z tych rzeczy są sensowne, jeżeli robimy je w odpowiedni sposób oczywiście, tak?
Tak.
Ja nie mówię, że nie możecie tego robić.
I tutaj, przepraszam cię na szybko, tutaj muszę podkreślić, że robienie tych rzeczy, o których wspomniał Mati, bez profesjonalnego sprzętu do tych rzeczy i akcesoriów, które się do tego stosuje, jest często krzywdzące dla aparatu ruchu psa, i nie powinniśmy tego robić. Nie powinniśmy biegać po twardych nawierzchniach z psem, nie powinniśmy biegać, nie wiem, na obroży, na smyczy flexi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
ludzie nie powinni biegać po twardej nawierzchni, to co dopiero pies, nie?
Dokładnie.
No, więc po prostu uznawanie tego jako potrzebę psią. Mhm. To oczywiście my też to poruszaliśmy już w kwestii właśnie potrzeb, to wybiegiwanie i nieuznawanie tego przez nas, generalnie nie tylko przez nas, tylko przez większość profesjonalistów, myślę. No jest to...
Jest.
Ziomek, błagam, nie poluj na mój kabel, bluzę czy cokolwiek.
Tak.
Propsik znika z ekranu, sorry Props, kocham cię, ale nie tędy. Kurczę.
Więc dokończając Matiego myśl, jest to niepoprawne i życie z psem nie polega na tym, że powinniśmy tego psa wybiegać. Psy nie, potrzebują jesteście... ruchu, ale nie potrzebują wybiegiwania i zmęczenia fizycznego.
Tak, to nie chodzi o ilość przebytych kilometrów na dworze.
Tak, to głównie chodzi o mental i to, jak potrafimy psu zmęczyć głowę, a nie jak bardzo potrafimy go dojechać fizycznie.
Dobra, twój ulubiony temat, Mati, dalej. Popisz się, wierzaj gwiazdo.
Dobrze, więc kolejnym mitem, który nam się nasunął w kolejności, jest to, że psy lubią głaskanie. Mati stwierdził, że nie jest to stricte mit, co bardziej przekonanie ludzi i ja się z tym zgadzam, bo ciężko to mitem nazwać, ponieważ jest to tak mocno zakorzenione w głowach osób, które mają psa lub chcą mieć psa, że jak się im powie, że to jest mit, to się im wywraca świat do góry nogami. Natomiast kwestia z głaskaniem jest taka, że oczywiście psa można nauczyć tego, że głaskanie jest fajne, że głaskanie jest przyjemne i że chcemy, że ten pies będzie chciał się głaskać. I temu jakby nie umniejszamy i z tym się zgadzamy w pełni. Natomiast bardzo ważne jest to, że psy tego dotyku ludzkiego nie potrzebują tak bardzo, jak nam się wydaje. Psy potrzebują być blisko człowieka, bo ewolucyjnie już do tego przywykły. Lubią spędzać przy nas czas, lubią przy nas leżeć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie potrzebują stricte takiego dotyku fizycznego, polegającego na tym, że tego psa się głaszcze przez ileś tam minut i tak dalej. Ponieważ mamy badania naukowe, które, i tutaj akurat zahaczę o te badania, bo zawsze tego argumentu używam, mamy badania naukowe przeprowadzane na grupie psów i ich właścicieli, które potwierdzają, że podczas dotyku, nawet przez właściciela, opiekuna, u psa w organizmie wydziela się jednocześnie kortyzol i oksytocyna, więc z jednej strony psu się to podoba, a z drugiej strony kortyzol powoduje, że ten pies się stresuje, w cudzysłowie jest to hormon stresu, jeden z hormonów stresu, natomiast u ludzi jest odwrotnie, my jak głaszczemy psy, to rośnie nam oksytocyna, a spada nam kortyzol, więc dla nas jest to przyjemne i są też badania, które potwierdzają na ludziach, że psy takie terapeutyczne, czy nie wiem, psy gdzieś na uczelniach, w bibliotekach czy coś, obniżają stres osób, które obcują z tymi psami. Tego podważyć się nie da, natomiast w kontekście psów też podważyć tego nie możemy, że ten kortyzol u psa w efekcie dotyku rośnie, więc... Jeśli ktoś decyduje się na psa z myślą o tym, że będzie miał przytulasa i będzie go sobie głaskał i w ten sposób będzie mu okazywał miłość i pies jemu również, to nie powinno to tak wyglądać.
Można powiedzieć, że jesteśmy wtedy samolubni i nie patrzymy na to pod kątem psiej dobroci.
Tak.
Ale myślę, że to nie jest nic nowego. Psy, psie ciuchy, ubrania, perfumy i tak dalej świadczą o tym, że to jest dosyć powszechny temat i światopogląd. Ja za to, jak zacząłeś mówić, generalnie oczywiście zgadzam się z tym, co powiedziałeś. I ten element, którym wspomniałeś, że sama obecność psów gdzieś na uczelniach, nie wiem, w szpitalach i tak dalej. Tutaj ścinkę mamy.
U mnie jest git wszystko.
Okej, dobra, to ja kontynuuję po prostu. Mhm. Mam nadzieję, że to nie będzie miało wpływu później. No generalnie tak działa w pewnej części dogoterapia.
Nie? Tak.
Więc nie będziemy teraz całkowicie wskakiwali w ten temat. Ja tylko chciałem rzec, że może dlatego pracuję z psami, bo to przytulanie się ze mną wygląda właśnie w ten sposób, że ja się przytulam i zostaję w tej pozycji, a Ola chce, żebym ją gdzieś miział, kizział, drapał, mhm. głaskał i tak dalej. Więc może dopiero teraz zdałem sobie sprawę, może mam więcej wspólnego z psim dotykiem niż...
Tak, ja myślę, że znaczy osobiście jeszcze nie miałem, natomiast słyszałem od wielu osób, które są szczęśliwymi posiadaczami, szczęśliwymi towarzyszami huskich. Nie, ja o husky.
Ja myślałem, że ty mówisz o tym, o czym rozmawialiśmy ostatnio w Krakowie, to przepraszam.
Nie, chciałem wspomnieć o haszczakach i o tym, że z opowiadań osób, z którymi ja miałem do czynienia, ty może Mati masz inne historie, natomiast sam pracowałem z kilkoma już i mam historię od tych osób mówiące o tym, że husky nie jest psem, który na ten dotyk sobie pozwala. Bardzo często on go sobie dawkuje, tyle ile akurat by chciał w tym momencie sobie weźmie, a potem bardzo szybko daje znać, że dobra, wystarczy, zabieraj sobie łapska. I ponoć, jeśli chcesz oduczyć się głaskania psów, to husky jest najlepszym towarem, że tak to ujmę, do czegoś takiego.
Tak, nie wiem, czy nie zrzuciłbym tego generalnie na pierwotnaki.
Północniaki, rasy pierwotne, tak. Tak mi się wydaje. W sensie, ja przynajmniej mam takie doświadczenia ze swojej pracy, że husky, z którymi pracowałem, nie były w ogóle przytulasami i były psami, które potrafiły wręcz w mordę wyszczekać ci, jak bardzo się cieszą, że jesteś, ale jak już przychodziło do dotyku, to stare rączki przy sobie, nie? No, więc tak to u mnie wyglądało. No i tak, i uważam, że większość psów powinno być jak husky w kontekście dotyku.
A w kwestii dotyku, kontaktu, witania się, kolejnym mitem będzie to, że psy potrzebują robić to w stosunku do innych psów na spacerach. Mhm. Czyli potrzebują podejść, przywitać się, powąchać, zapoznać, pobawić, pogadać, poplotkować i nie wiem, co jeszcze tam sobie ludzie tworzą w głowach. Ale to w sumie to siedzi znowu bardzo głęboko gdzieś tam w ludziach i bardzo często na pewno spotykaliście się z ludźmi, którzy rzucali słynne zdanie typu: on chce się tylko pobawić, on chce się tylko przedstawić, zapoznać, przywitać. Zaraz potem leciało jeszcze, nie, ale on nie zrobi krzywdy, nie?
Tak, on nie gryzie.
To jest sygnał, tak, to jest sygnał, w którym zawijacie napięcie razem z psem.
Ja jak słyszę, że pies nie gryzie, to się pytam, czy nie ma zębów.
O, Mati, śmieszne.
Ostatnio usłyszałem od klientów, czy ich suka owczarka belgijskiego w tej odmiany, nie wiem jakiej, tej czarnej całej, długowłosej. Może ty będziesz bardziej, tam są trzy odmiany tych belgów, nie?
Nie jest ona tylko czarna z tego, co kojarzę.
No, ale ta długowłosa.
Ja nie wiem, jak wiedzieć tego, Groendoel, ja znajdę zaraz, jak ktoś w syna nie czyta, ale Groendoel.
Tak, no więc mają belga tej odmiany, super suka, pozdrawiam Nerę i jej właścicieli, jeśli będą tego słuchać. No i opiekunka Nery zapytała mnie, czy Nera byłaby w stanie zrobić krzywdę komuś. No i usłyszała ode mnie, że proszę pani, to jest drapieżnik, więc ona byłaby w stanie nie tyle zrobić krzywdę, co zabić, gdyby umożliwić jej fizycznie taką opcję. I ludzie, mam wrażenie, często o tym zapominają, że w kontekście tego mówienia, że pies nie gryzie. Albo pytanie ludzi, przepraszam, czy gryzie? Jak idziecie ze swoim psem. No i mi w głowie zawsze cisną się jakieś śmieszne teksty, może mało śmieszne teksty, ale jakieś docinki albo punche w kierunku takich ludzi, bo to jest oczywiste, że pies gryzie, pies jest drapieżnikiem, pies potrafi uśmiercić inne stworzenie i zrobić mu krzywdę i to nieważne jaki to pies, czy to mops, czy chihuahua, czy Kangal, czy nie wiem, czy ulubiona rasa Mateusza, którą chciałby mieć, to takie wielkie bydle, nie wiem jak to się nazywa, ale
nie
tak.
Nie wiem, o jakiej rasie mówisz w tym momencie. Bo
o tym wielkim, co byś chciał mieć.
Broholmerze?
Tak. Mówię o tym, że nieważne, czy pies jest chihuahuą, czy wielkim bro coś tam, to jest w stanie zabić i zrobić krzywdę.
Gronedel bodajże się to czyta, z tego co właśnie sobie...
Okej, okay. No więc mają, mówiliśmy o Belgu.
I tak, one są czarne tylko, a trzecia rasa jest też długowłosa, w sensie trzecia odmiana Belgów, i której też wam teraz nie wymówię, Lakeje, no i czy jak jest
no, w każdym jest razie...
Język, którym nie, umówmy się, nikt się dobrze nie posługuje.
Tak, więc w każdym razie w kontekście, bo powstał nam tu Mati, taka powstała nam anegdotyczna dygresja dotycząca gryzienia i tym samym inny mit, że czy pies gryzie, czy albo mój pies nie gryzie. Nie? Mhm. Więc tak...
To się trochę łączy z tą znowu psią komunikacją.
Tak, ale myślę, że wydźwięk tak, jest tego jasny, że tak, psy gryzą, potrafią zrobić krzywdę, potrafią zabić i to każdy pies, z jakim macie do czynienia, także ignorowanie psów, czy małych, czy dużych, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Natomiast wracając do tego, czy psy chcą się bawić na powitanie i czy chcą się witać, to już oddam głos Mateuszowi.
Powiem tak, najłatwiej powiedzieć byłoby nie i skończyć, ale to nie jest takie proste, bo psy z jednej strony mają potrzebę poznawania, z drugiej strony nie chcą tego kontaktu bezpośredniego. Czyli komunikacja zapachowa byłaby na przykład najfajniejszym rozwiązaniem. Niestety często są one przyzwyczajone już do podchodzenia do innego psa i tutaj myślę, że stąd się generalnie wziął ten mit, że psy ciągną faktycznie do siebie, a wynika to na przykład z psiego przedszkola, które polegało na tym, że odpinaliśmy smycze i psy nawalały, z tego, że dalej tak się robi w parkach bardzo często, tak, że psie parki powstały i są bardzo popularne od już solidnych kilku lat i tam też to wygląda w ten sposób. Czyli wracamy do tego, że socjalizacja psów jest źle prowadzona, przez co ludziom wydaje się, że tak jest, że psy potrzebują tego kontaktu, że potrzebują go bezpośrednio jeden do jednego. I jeszcze o tyle, o ile u szczeniaków to mogłoby gdzieś przejść, że to jest częściowo prawda. O tyle, o ile dwa dorosłe psy już nie do końca.
Chyba, nie? Że są skażone wychowaniem szczenięcym. I...
Tak, albo się znają na przykład. Tak, to też jest inna sytuacja, tak. Kiedy macie, wiecie, dwa psy, które znają się od długiego czasu i mają dobrą relację, tak, będą chciały się przywitać. Nie? Ale nie mówimy tutaj o obcych psach, broń Boże.
No, ja zawsze odpowiadam na to, czy jak słyszę takie teksty, to odpowiadam i uważam o czymś takim, że mówienie o psach w ten sposób, że psy chcą się albo przywitać, albo pobawić, jeszcze trzecia opcja, będą się gryźć, więc mamy trzy opcje, przywitanie, zabawa albo gryzienie się, no to jest bardzo umniejszające psom w kontekście ich możliwości komunikacyjnych. Wiemy, że psy są mega inteligentnymi zwierzętami, a w tym kontekście traktujemy je jakby były po prostu, nie wiem, zaprogramowanym robocikiem albo jakimś jakąś tępą istotą, która idzie i to jest tak, siera, zabawa, czy się napierdalamy?
Pokemon, wybieram cię i masz cztery rzeczy do wyboru.
No stary, to jest naprawdę śmieszne dla mnie, że ludzie mówią i myślą o psach w taki sposób. Psy są skomplikowane w kontekście komunikacji, między sobą są w niej jeszcze lepsze niż względem człowieka, więc ta komunikacja nie może polegać tylko na tych trzech rzeczach. Tam jest dużo więcej rzeczy, które trzeba sobie przekazać, dużo więcej informacji do zdobycia i tak dalej, więc nie, wasze psy nie chcą się tylko witać, bawić albo napierdalać, wasze psy chcą... Jeżeli chcą w ogóle, to chcą wejść w dialog, często dużo głębszy niż ludzie są w stanie między sobą poprowadzić.
No, tak, w dużym skrócie tak. Wrzucanie tego do jednego worka jest umniejszające na pewno, ale umniejszanie psom to chyba codzienność, nie?
Tak, niestety.
Dobra, a propos, w sumie to może być nawet na odwrót, że to może nie być umniejszanie, bo uznawanie, że psy chcą robić coś na złość.
No to zdecydowanie w drugą stronę.
To jest w drugą stronę i to jest przerastanie ich, może nie przerastanie ich umiejętności, co patrzenie na nie znowu w taki sam sposób, jak patrzymy na nas.
Mamy na to piękne określenie, czyli... antropomorfizacja.
Pięknie, dziękuję Mateuszu. I używanie tego zazwyczaj łączy się też często z gdzieś zazdrością na przykład. No to jest przypisywanie już psom ludzkich uczuć, które nie są potwierdzone naukowo, że psy potrafią je odczuwać. Więc automatycznie skazujemy to na mit.
Tak. No i mamy, do nich można zaliczyć jeszcze wstyd, można zaliczyć, nie wiem, kłamstwo, oszustwo.
O, oszukał mnie. Mój pies mnie oszukał. Weźmiemy sobie moje lotki.
No ale to mnie w tym kontekście, tak, ale tak, oszukuje tak, mnie, tak. Bo on wie, że zrobił źle. Tak? I oszukuje mnie, że udaje.
On oszukuje, bo pokazuje, że nie, to nie on zrobił kupę, jak pytam, kto się załatwił.
Tak, tak. On wskazuje na kota, nie?
To... Tak. No to bardzo często, nie? Przecież te filmiki, kiedy pies idzie do drugiego psa i go pacnie łapą.
Tak, tak, tak.
Wcale nie ćwiczyliśmy tego.
Nie, nie, w ogóle. Wcale za kamerą nie ma gestu opiekuna pokazującego, że trzeba dotknąć tego psa, nie?
Tak, tu nie ma co dużo gadać. To jest po prostu kłamstwo. To jest coś, co ludzie antropomorfizując przypisują psom te rzeczy i łatwo po prostu sobie wytłumaczyć, bo człowiek by tak postąpił, więc mój pies, który uważam go za mądrą istotę, albo wy przecież mówicie, że jest taki mądry, to dlaczego miałby tak nie zrobić, nie? To jest po prostu błąd w myśleniu naszym.
Tak, no bo trzeba pamiętać o tym, że pies to jest jednak pies. I nieważne, jak byśmy kochali swoje psy, jak byśmy je traktowali, to nadal to będzie pies. Ja o Jagerze mówię, że z moim synkiem i moim najlepszym przyjacielem, ale nie traktuję go w tych kategoriach, w których na przykład traktuję Mateusza. To są w ogóle dwa odrębne światy moich emocjonalnych przywiązań do psa. I jak czasami, nie wiem, ktoś się mnie pyta, czy to w żartach, czy w luźnej rozmowie, czy zadaje takie pytanie na serio, czy gdybym miał ratować Jagera i Kamilę, to kogo bym wybrał, jakbym mógł wybrać tylko jedno. No nie mogę mówić o tym, nie rozpatruję w ogóle Jagera i Kamili w takich kategoriach. Nie?
Wybieraj teraz na antenie.
Nie, no teraz na antenie wybieram moją narzeczoną. Co to za mina?
Pies Mateusz, już wiecie dlaczego pies, a nie psy, bo żyje tylko Morus. O tym, jak trzeba było ratować. Ola spadła. Kama została i został pies Mateuszy, a mianowicie Morusek.
Okej, okay. Czyli ty byś wybrał Morusa zamiast Oli, tak?
Ola grała, przeszła cztery części, pięć części można powiedzieć Uncharted. Powinna już sobie poradzić z tą skarbą. Widziała jak się skacze. Wie co jest pięć.
Okej, okay. Nie, no wiecie, no sorry, ja rozpatruję psa w kontekście, w psim świecie, osoby mi bliskie w innym świecie. To jest jakby dwa odrębne światy, które są, istnieją w mojej głowie. Przepraszam, ale Jager pożyje ze mną jeszcze 10 następnych lat, a przy najlepszym założeniu może 15, a Kamila pożyje ze mną jeszcze tych lat 60. Więc
po dzisiejszym podcaście Jager może mieć inny plan na Kamę i zazdrość nie, psa wiesz, to są, nagle przebie.
Kwitując ten temat, to są głupie rozważania moim zdaniem. Nie powinniśmy...
Tak, nie, no, sorry, ja sobie robię.
Jak blisko jesteśmy z psami, jak bardzo je kochamy, to moim zdaniem nie powinniśmy ich rozpatrywać na równi z człowiekiem. Okej, okay, w niektórych aspektach jasne, że tak, ale w innych aspektach kompletnie nie.
U mnie są duchy. Przepraszam, nie wiem, czy to było słychać, ale props otwiera szafki.
Czy słychać było, tak.
No. Dobra, ja bym na chwilę przeskoczył jeden temat, bo to się wiąże bezpośrednio z tym, co przed chwilą mówiliśmy.
Śmiało.
Przypisywaniu gdzieś emocji, a więc chodzi teraz o wdzięczność po adopcji. Dosyć taki popularny mit, przekonanie o tym, że po zaadoptowaniu pies jest wdzięczny albo powinien być wdzięczny. Gdzieś wymaganie od tego psa, żeby zachowywał się w jakiś konkretny sposób, albo karanie go lub robienie sobie wyrzutów, że pies nie zachowuje się w konkretny sposób, a ja mu tyle dałem. Dałem mu dach nad głową, uratowałem go ze schroniska, nie wiem, z worka, z lasu czy cokolwiek, a pies jest tylko psem i nie jest w stanie tego zrozumieć i zachowuje się tak, jak albo został nauczony, albo jakim gdzieś tam wynika to powiedzmy z podłoża jego charakteru czy genów.
I często też warto tutaj podkreślić, że często to zachowanie psa może być właśnie spowodowane nadmiarem rzeczy, które dostał po adopcji czy po znalezieniu go w lesie, czy cokolwiek takiego. Bo czasami ten przesyt ludzki, który my byśmy chcieli temu, tej istocie dać, będzie miał negatywny wpływ na jego zachowanie, ale to u ludzi jest tak samo, od dobrobytu się w dupie przewraca. Nie oszukujmy się. Więc u psów może być podobnie. No, w dupie im się nie poprzewraca, nie wykorzystają tego przeciwko wam, natomiast jak przesadzicie z ilością bodźców, z ilością miłości, głasków, dotyków i tak dalej, no to możecie wprowadzić swojego psa w jakąś bierność, lęk czy rzecz tego typu. I jeszcze dodam w kontekście tego robienia na złość, bo często ludzie to tłumaczą zachowaniem psa. Na przykład, nie wiem, że pies jak wychodzą z domu, to niszczy akurat te przedmioty, które są dla nich cenne. Tak? Idzie i sika na moje łóżko. Pogryz mi moje ulubione buty. Pogryz mi, nie wiem, ulubiony sweter czy cokolwiek. Torebkę. Tak, torebkę. No i teraz tak, pies robi najczęściej te rzeczy z frustracji albo z lęku, bo to są emocje, które psu mogą towarzyszyć. I jeżeli robi te rzeczy z lęku czy z frustracji, to wyszukuje przedmioty, które tak, są dla was cenne, ale dla niego nie, nie w tym kontekście. Czy ty mi coś pokazujesz na mój nos?
Nie, no mów dalej, ja chcę coś powiedzieć.
Dobrze, no więc nie w tym kontekście, tylko wybiera te przedmioty dlatego, że one po prostu bardziej wami pachną na przykład.
I... Skumałeś. Nie skumałeś.
Nie, to ja chciałem to powiedzieć po prostu.
A dlatego pokazuję, że wie.
Tak, że to chodzi o zapach. Po prostu te przedmioty bardziej wam pachną. Dlaczego pies na przykład jak zostaje sam i się boi, to będzie sikał na wasze łóżko. On pójdzie do waszego łóżka, bo tam wami pachnie, więc on będzie chciał zebrać wasz zapach, a że brakuje mu pewności siebie, to często podsika sobie lub podsika albo żeby wzmocnić pewność siebie, albo siknie na to łóżko z tego względu, że będzie chciał, że po prostu emocjonalnie nie wytrzyma lęku, jaki w tym momencie mu doskwiera i po prostu z emocji się posika, tak jak to często się widzi, nie wiem, na filmach, że ktoś ze strachu robi w gacie, nie?
Tak, no widać, że długo nie nagrywaliśmy, Mat i ja nie mamy tego flow.
Tak.
Jak to kiedyś było.
Co ty, przestań. Ja tam czuję flow z tobą.
No. Dobra, Mati, myśleliśmy, że to będzie krótki podcast. Wracamy, krótki podcaścik sobie nagramy.
Tak, a wiesz, Mati, ile rzeczy w głowie ja mam, które mogliśmy jeszcze przy tych mitach poprzednich powiedzieć?
No, ja staram się poganiać ciebie i siebie. Nie? Ja tak, usuwam tak. I nie patrzę dalej. Tak. Te ostatnie rzeczy z gwiazdką nawet nie próbuję o nich gadać.
Nie.
A więc kolejnym punktem, który my sobie gdzieś wypisaliśmy, jest wzmacnianie lęku poprzez okazywanie bliskości psu.
Yes.
To nawet w sumie bym powiedział, że to nie jest też tak bardzo mitem powszechnym u ludzi, co było to jeszcze parę lat temu powielane przez specjalistów. Mhm. Ja parę lat temu uzyskałem informację, nie pamiętam gdzie dokładnie, że tak jest.
W sensie na drodze trenerskiej swojej, tak? Tak. Okej.
Że to jest... że to może być faktycznie gdzieś tam korelacja między tymi dwoma rzeczami może wystąpić i w przyszłości pies będzie się później bardziej bał na przykład. Nie? Mhm. Więc w sytuacji, w której coś tam się dzieje, nie powinienem przytulać psa. To moim zdaniem wynika błędnie z tego gdzieś połączenia tego automatycznie z braniem psa do góry i pokazywaniem mu, że jest się czego bać. Zanim to się wydarzy, ja podnoszę psa, przenoszę go na drugą stronę drogi i tak dalej i psu rodzi się faktycznie gdzieś skojarzenie, że jest powód jakiś, bo czuje też automatycznie stres opiekuna i że to zacznie się gdzieś tam powielać u psa i ten strach będzie rósł. Mhm. No co nie jest prawdą.
Nie jest to prawdą, tak. No tutaj akurat możemy porównać to trochę do człowieka, bo systemy emocjonalne mózgu psiego i ludzkiego są bardzo zbliżone, jeśli chodzi o odczuwanie lęku. Więc jeśli wam bliska osoba, na przykład, z którą żyjecie, się boi, tak? I wy do niej podejdziecie i obejmiecie ją, czy zaczniecie do niej spokojnym głosem mówić i zrobicie hej, w porządku, wyluzuj, wszystko będzie dobrze, damy sobie radę i tak dalej, to będzie miało pozytywny wpływ na tą osobę. Ona poczuje wasze wsparcie, zaciśni to waszą relację i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w kontekście psów będzie to działać bardzo podobnie. Oczywiście pies, jak powiecie psu, hej, stary, będzie dobrze, no to on tego nie zrozumie, ale zrozumie wasze zachowanie, zrozumie kontekst, znaczy tonację waszego głosu, poczuje wasze emocje, które wy w tym momencie będziecie odczuwać, więc to też bardzo ważne, że jak próbujecie pokazać psu, że nic się złego nie stało i że nie ma czego się bać, to wy nie możecie być przestraszeni i spanikowani, bo inaczej to się mija w ogóle z celem, tak, z założeniem. Więc jeżeli chcemy wesprzeć naszego psa, to oczywiście róbmy to i powinniśmy to robić i dawanie psu wsparcia jest bardzo ważne i bardzo przyjemne. Oczywiście nie jest to tak proste, że wystarczy kucnąć i dotknąć psa czy coś, ale każdy opiekun jest w stanie znaleźć sobie rozwiązanie, po którym widzi, że jego pies się faktycznie uspokaja i wycisza. Nie?
Oczywiście jest istotne tutaj patrzenie i wiedza na temat komunikacji psiej znowu, bo jeżeli wrócimy sobie na przykład do głaskania psa i nasz pies nie lubi dotyku, czyli jeżeli weźmiemy sobie huskiego, który tego kontaktu unika i w momencie strachu przytuli się do nas, a my go zaczniemy głaskać, drapać czy cokolwiek w miejscu, ze którym on nie przepada, to możemy przypadkowo wzmocnić to i nie chodzi o to, że on się będzie bardziej bał tej sytuacji, tylko nie pomożemy mu w tym momencie tak, jak moglibyśmy po prostu będąc.
I to samo oczywiście tyczy się psów traumatycznych, po przejściach i tak dalej, to raczej tego tłumaczyć nie musimy. Ale wspomnę, żeby później nikt nam nie zarzucił, że powiedzieliśmy, że wsparcie z gidy, ktoś sobie psa, który był bity, nagle głaszcze, jak on się stresuje, tak? Więc zawsze to jest kwestia indywidualna bardzo, zawsze to dostosowujemy do psa, ale tak jest, że wasza bliskość, wasze wsparcie wcale tego lęku nie wzmocni, wręcz pomoże. Tego samego mitu dotyczy nagradzanie psa po uspokojeniu się, jak coś tam zrobił źle. Na przykład często jest tak, że ludzie mówią nie chwal go, nie mów teraz do niego, bo on się nauczy, że tak trzeba robić. Tak? Albo nie wracaj do psa, jak płacze, jak wychodzisz z mieszkania w przypadku psów z lękiem separacyjnym. To też jest wszystko gówno prawda. Najprościej mówiąc, więc spokojnie możecie pochwalić psa, jeżeli się już uspokoił, tylko faktycznie musicie wiedzieć, że się uspokoił, a nie tak, że on szczeka, wy go już chwalicie. Spokojnie możecie wrócić do psa, który płacze, nawet powinniście wrócić do psa, który płacze, jeżeli wychodzicie i ćwiczycie na przykład i robicie jakieś ćwiczenie
wejście. No to w ogóle jest nieprzekraczanie tego progu
reakcji.
No to jest jakby klucz
przy tych ćwiczeniach. Tak, jeżeli już go przekroczyliście, to nieważne, co zrobicie, i tak macie zepsute ćwiczenie, więc wtedy jak najszybciej trzeba wrócić do psa i go wyciszyć i uspokoić i przerwać ćwiczenia. No, tak więc jest. Takich rzeczy jest sporo w tym kontekście, ale to nie o tym dziś.
No, a teraz macie specjalnie ode mnie dla was dwa mity w cenie jednego, związane oba z wiekiem. Jeden z psami starymi, a drugi z psami młodymi. A więc zaczynając od staruszków, stary pies nie nauczy się nowych sztuczek. To jest wręcz, wydaje mi się, jakieś powiedzenie. Było coś takiego.
Tak. Nowych sztuczek, jest to chyba w języku polskim związek frazeologiczny.
No, wydaje mi się, że to jest bardzo.
Zaraz to wygoogluję, a ty mów.
No, co jest nieprawdą. W każdym wieku, tutaj automatycznie obalamy następny mit, w każdym wieku jesteśmy w stanie uczyć psa nowych rzeczy. Ba, działa to na tej samej zasadzie, na której działa to z ludźmi, którzy mogą mieć na przykład problemy z pamięcią, z Alzheimerem, czyli uczenie, praca mózgu, pobudzanie go, używanie jakichś tam technik, które sprawiają, że mózg rozwiązuje jakieś zagadki logiczne, czy w przypadku ludzkim jakieś sudoku, w przypadku psim jakieś łamigłówki węchowe, sprawiają, że ten mózg cały czas pracuje i automatycznie ten pies ma troszeczkę łatwiejsze i lepsze życie, ciekawsze też przy okazji. A co do samych sztuczek, po pracy w schronisku możecie zobaczyć, jeżeli pojedziecie i pies, który trafia, który nic nie potrafił i nie wiem, ma 8 lat, wolontariusze, którzy pracują parę miesięcy, są w stanie nauczyć tego psa, nawet głupiego siadu, powiedzmy. Wzrok pro psa.
Tak, ja było bardzo widać, że on potrzebuje twojego kontaktu teraz.
No powiem wam, że ja jestem szczęśliwy z tym kotkiem i z moimi w ogóle zwierzętami, bo to jak on teraz na mnie popatrzył, to wydaje mi się, że wiele ludzi nie miało takiego wzroku na sobie od drugiego człowieka, a co dopiero
tak, tak,
od
tak.
Dzieciaka.
Kontynuowanie. No, więc jeżeli chodzi o co do starego psa i nowych sztuczek, to Mati powiedział wszystko, co warto powiedzieć. Ja tylko chciałem dodać, że naukowy odcinek na temat tworzenia się nowych połączeń w mózgu i pracy tego mózgu w starszym wieku możecie znaleźć na przykład u Uwaga Naukowy Bełkot na YouTubie. Bardzo spoko kanał, ja polecam. I był tam stricte odcinek właśnie chyba zatytułowany Coś z psem i nowymi sztuczkami. Czy starego psa można nauczyć nowych sztuczek, czy coś takiego. Także polecam, jak się uda, to podlinkujemy Uwaga Naukowy Bełkot w opisie, żebyście mogli sobie to ogarnąć. Natomiast druga rzecz, o której powiedział Mati, to, że szczeniaki nie uczą się w młodym wieku jako mit. I to się gdzieś tam czasami słyszy, czy ten pies już się da pouczyć. Czasami, nie wiem, ja słyszę takie pytania, jak ludzie do mnie dzwonią, czy to już można uczyć psa posłuszeństwa, bo ja mam u siebie rozgraniczenie, że przy przedszkole mam do 6 miesiąca, a od 6 miesiąca wzwyż mam podstawę posłuszeństwa, ale nie wynika to, broń Boże, z kwestii procesów mózgowych i z tego, czy się da, tylko wynika to z tego, że uważam, że ze szczeniakami jest dużo ważniejszych rzeczy do zrobienia niż nauka komend i posłuszeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy szczeniak się uczy, to tak, jak najbardziej. Nie pamiętam teraz, od którego tygodnia życia szczeniaka już się zaczynają pełne procesy uczenia, ale to jest w okolicach gdzieś na początku okresu socjalizacji. Nie wiem, Mati, czy ty będziesz pamiętał dokładny wiek?
Ja mam w głowie coś, ale nie wiem, czy to jest rozsądne rzucanie informacji, których nie jesteśmy pewni, i przekazywanie ich dalej. Myślę, że zatrzymam się w tym momencie. Mam w głowie coś. Jeżeli Mati, ja widzę po twarzy Matiego, że Mati tego szuka.
Nie szukam. Miałem to sprawdzić, ale nie zacząłem.
Okay,
to nie ma większego znaczenia. W każdym razie szczeniak, jak już jest w stanie chodzić i funkcjonować, czyli taki szczeniak 8-tygodniowy, który do was trafia, na przykład najczęściej z hodowli, to jest już szczeniak, który jest w pełni chłonny i on przyjmuje już wiedzę, i takiego szczeniaka już jesteście w stanie nauczyć wszystkich podstawowych komend bez problemu. Wiadomo, że będzie mu to szło w różnym tempie w zależności od psa i on będzie szybciej się rozpraszał, więcej problemów ze skupieniem i tak dalej. Natomiast ten szczeniak już jest w stanie wiedzę przyjmować bez żadnego problemu i nie ma czegoś takiego, że nie wiem, szczeniak musi mieć 6 miesięcy czy 3 miesiące, bo to o takiej granicy wiekowej mówimy. Wiadomo, że szczeniak dzień po urodzeniu nie będzie jeszcze się uczył, no bo ten mózg jeszcze w pełni nie jest rozwinięty, zmysły jeszcze w pełni nie działają, natomiast taki szczeniak kilkutygodniowy już spokojnie wiedzę przyjmuje. Ty masz minę, jakbyś teraz tego szukał.
Tak, ale znowu mam zbyt dużo błędnych informacji. Więc...
Dobra, to ty mów o ostatnim micie, a ja na szybko to sprawdzę u siebie.
Ostatni mit. Mamy dwa mity, więc przynajmniej ja to tak zapisałem. Dobra, mamy dwie rzeczy. Jedną związaną, więc ja polecę tutaj w tą rzecz, ty sobie rozwiniesz ostatni element. Zalecenie jednego, co najmniej jednego miotu przed sterylizacją suk. To jest coś, co wydaje mi się, że już przez weterynarzy też jest gdzieś tam wyparte i coraz rzadziej możemy słyszeć o takich teoriach, ale mimo wszystko w schronisku szczególnie na przykład bardzo często spotyka się takie mało miasteczkowe, że tak to nazwę, myślenie, że właśnie jest to niezbędne, że w jakikolwiek sposób sukom to pomaga, co jest oczywiście nieprawdą. Wiek co do sterylizacji jest kwestią dalej sporną. Wady i zalety sterylizacji, nie jestem pewny, czy my omawialiśmy to, może
nie, chyba nie.
Specjalnie odcinek o tym, ale ja nie będę teraz wnikał tu we wszystko, bo zrobiłby nam się odcinek bardziej weterynaryjny. Jest ich wiele. Predyspozycje do sterylizacji też są indywidualne i nie możemy sobie tego robić niestety w taki sposób, że tu między tym a tym miesiącem psy, pomimo tego, że to wszystko jest jeden gatunek, różnią się od siebie i często na przykład zależnie od wzrostu jest to sugerowane między takim a takim wiekiem i u małych psów, u dużych inaczej. Więc nie ma tutaj żadnego pokrycia, nic hormonalnie nie dzieje się z suką, która miała taką taki miod donoszony, że tak to nazwę, i sterylizacją nie ma żadnej korelacji, która wpływałaby korzystnie na jakikolwiek tak naprawdę element. W drugą stronę robienie tego na siłę jest głupotą, jest złe pod względem jakby rozmnażania zwierząt niepotrzebnego i nieodpowiedzialnego. Więc myślę, że tutaj nie mamy co tutaj tak naprawdę dużo gadać.
Mhm. A czy tutaj też trzeba podkreślić, że ten mit nie jest jakby, nie ma możliwości, nie ma pełnej możliwości potwierdzenia tego mitu jakimikolwiek badaniami, bo musielibyśmy zbadać tą samą sukę,
możliwe, nie?
Która miała miod i która nie miała miodu przed sterylizacją i po sterylizacji, więc tak, czy tam kastracji.
Tak, bo nawet badanie rodzeństwa byłoby mylne, bo to dalej nie jest...
Oczywiście, bo to kwestia osobnicza, natomiast no, nie ma czegoś takiego, że suka musi. Nie? To jest podstawa i wpływu na hormony... Wydanie miotu nie będzie miało późniejszego wpływu na hormony tej suki, na stan tych hormonów w organizmie. No to jesteśmy w stanie ocenić, tak?
Nie wydanie tego miotu.
Tak. Więc tego sprawdzić nie jesteśmy. Sprawdziłem wiek, do którego rozwijają się jeszcze w mózgu rzeczy odpowiedzialne za proces uczenia się. I to mówimy tutaj, dlatego nie mogłeś znaleźć pełnej granicy, bo mówimy o okresie neonatalnym, czyli po wyjściu szczeniaka na świat. To w okresie neonatalnym, który tam niby przyjmuje się, że trwa do drugiego, trzeciego tygodnia, w zależności też od rasy i stopnia rozwoju, to w tym okresie jeszcze procesy mózgowe nie są w pełni rozwinięte, w sensie procesy uczenia się, natomiast jeżeli okres neonatalny nam się kończy, wszystkie zmysły są wykształcone, to taki szczeniak, który zaczyna wchodzić w okres socjalizacji pierwotnej, już będzie szczeniakiem, który będzie mógł tą wiedzę przyjmować i się uczyć.
Tak, on się uczy biernie tak naprawdę.
Tak, nie? No biernie się uczy od początku, w sensie no od wyjścia w sumie, tak, bo już się uczy reakcji na jakieś tam dźwięki, światło, wie gdzie jest
pokarm. No, ja mówię o zachowaniach bezpośrednio polegających w jakimś organizmie, czy innych szczeniakach, matce, czy na przykład...
Oczywiście, że tak. Więc te procesy uczenia się już u takiego 3-tygodniowego szczeniaka będą miały miejsce i ten szczeniak będzie w stanie się uczyć i rozwijać.
Ostatni micior. I w godzinę się ubijamy.
Jest. Ostatnim mitem, drodzy, będzie lizanie człowieka jako oznaka najszczerszej miłości psa względem ludzi. I tutaj znowu nie tyle mit, co bardziej przekonanie albo brak wiedzy ludzi, ale jest to tak często powtarzająca się rzecz, że... musieliśmy ją tutaj zawrzeć, bo ludzie mówią, że ale przecież on mnie liże, on mnie lizał, co to znaczy, że on mnie liże? Ja takich pytań dostaję dużo. Te pytania, co to znaczy, że on mnie liże, szczególnie pojawiają się po tym, jak ja już wytłumaczę, że pies nie lubi dotyku i rzeczy tego typu jakiemuś klientowi, to nagle pies podchodzi, zaczyna gdzieś tam lizać i ja się i słyszę pytania, no co on teraz robi? Dlaczego on mnie teraz liże? Nie wiem, czy też tak masz, Matiś. No, u mnie to jest bardzo częste. I warto tutaj podkreślić bardzo ważną rzecz. Lizanie, jest jednym z sygnałów afiliacyjnych, czyli takich, najprościej mówiąc, mających na celu podtrzymać dobre stosunki. I faktycznie tak jest często, że jak pies do nas przychodzi, gdzieś tam nas poliże, czy to po twarzy, czy to po uszach, czy po rękach, to bardzo często będzie to sygnał git i fajny. Natomiast jest to też sygnał, na przykład prośby o dystans. I często widzimy lizanie jako prośbę o dystans, szczególnie u małych psów, albo u psów często właśnie poadopcyjnych, po przejściach, i tam często lizanie jest prośbą o dystans. Często lizanie, śmiał.
Albo w stosunku do osób obcych, nie? Tak. Bo tutaj ja bym to ujął jako troszeczkę porównując do tego ogona, pierwszego mitu, że znowu, bo to jest kwestia komunikacyjna, musicie czytać całą sytuację.
Czasami takie lizanie może być też sygnałem, takim przedwczesnym sygnałem grożącym, można to nazwać. W sensie pies na przykład najpierw was poliże, Jak wy nic z tym nie zrobicie i nie zabierzecie ręki, to on może wysłać 5 sygnałów grożących, które wy przegapicie i nagle jest ugryzienie. Więc takie lizanie może być też czymś takim. Czasami lizanie będzie po prostu zbieraniem zapachu. Jeżeli wracacie skądś i pachniecie czymś bardzo intensywnie, no to pies może was lizać, żeby ten zapach sobie zebrać, bo pewnie już o tym mówiliśmy nie raz. Psy liżą zapachy, żeby przez aparat Jacobsona wysyłać zapis feromonów bezpośrednio do mózgu i analizować w ten sposób ten zapach, więc lizanie was po rękach, twarzy może być chęcią pozbierania, mocniejszego pozbierania tych zapachów, które przynieśliście do domu.
Wygląd tego lizania też bardzo często wygląda w inny sposób, tak?
Wygląd wygląda w inny sposób.
Cicho. Sposób, w jaki liżą psy, potrafi wyglądać różnie. A więc inaczej będzie faktycznie takie spokojne, afilacyjne wylizywanie was w momencie, w którym znajdujecie się na kanapie wieczorem i to będzie parę gdzieś tam lizów. Obsesyjne lizanie kogoś obcego przez chihuahuę, która, nie wiem, ktoś sobie wziął tego psa w ogóle jeszcze na kolanka, będzie wyglądało w całkowicie inny sposób. Używanie aparatów w celu zapoznania zapachów, szczególnie na przykład innych psów, też wygląda w inny sposób, nie? Mhm. Także jeżeli skupicie się, to zobaczycie, że wasz pies potrafi lizać na różne sposoby.
Yes. I o tym trzeba wiedzieć i o tym trzeba pamiętać, kiedy o tym lizaniu myślicie. Po prostu wiedzcie, że to nie zawsze oznacza, że pies was kocha. Najprościej smutne. Mówiąc, smutne, ale prawdziwe. O, wleciało mi coś.
A mi właśnie muszka latała przed chwilą, także to myślę,
chyba że ta sama, Mati.
Myślę, że tak, że to ona jest najszybszą muszką świata.
Tak.
Sławia do Rzeszowa, raz, dwa. Szczególnie, że mam zamknięte okno.
Ja też.
Wszystkiego najlepszego z okazji powrotu podcastu po małej przerwie. Myślę, że będziemy kończyć, Mati.
Życzymy sobie wszystkiego najlepszego, czy ludziom?
Nam i ludziom.
A, nam
my
i...
jesteśmy prezentem automatycznym.
Okej, okay. I naszym drogim, miłym słuchaczom i
oglądaczom.
Tak, życzymy wam więcej naszych podcastów, a nam życzymy więcej komentarzy, subskrypcji, followów i zapraszamy na nasze sociale.
I wypowiadajcie się, czy macie jakieś problemy. Jeżeli chcecie linki, postaramy się coś tam podlinkować.
Piszcie po prostu.
Jak nie chcecie linków, to...
Jest, piszcie po prostu na priv, odzywajcie się i będziemy uzupełniać rzeczy, które powiedzieliśmy, ale potrzebujecie na nie potwierdzeń, na przykład do dyskusji z kimś, albo dla własnej ciekawości, to dawajcie znać, będziemy wam takie rzeczy znajdować.
Tak jest. Dzięki wielkie za dzisiaj.
Trzymajcie się, siemanko, hej.
Hej.